Ładne kwiatki.
Już Państwo wiedzą. Na pytanie, czy poszedłbym do lasu teraz właśnie, gdy pada deszcz, no bo przecież jak pada deszcz, to nudno. Michał Konkol odpowiedział, oczywiście tak, bezsprzecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Uznaliśmy z Eweliną Potocką, że z panem, proszę pana, coś jednak jest nie bardzo. No,
no oczywiście. A jakbym był bardzo normalny, aha, to byłoby dziwnie.
I pan się do tego przyznaje?
Oczywiście, ludziach, tak.
Naprawdę? W ten sposób? A można rzeczywiście, i survival jest bardzo modny ostatnio, można by pójść sobie do lasu na noc, na weekend, a może nawet ktoś zaryzygowałby cały tydzień, co współcześnie też wydaje się niewyobrażalne.
No tak, tylko że tutaj też musimy sobie wziąć pod uwagę, co dla kogo będzie survivalem, prawda? Dla niektórych survivalem będzie już wyjście z domu i wejście do lasu, a dla innych będzie to trochę więcej. I ja tutaj nie mówię, żeby z jakimś przekąsem o tym mówić, po prostu tak, jak czujemy się na siłach, tak powinniśmy to potraktować. Jeżeli dla kogoś wyprawą survivalową będzie na przykład dwugodzinna wyprawa do lasu i zejście ze ścieżki, to super, to bawmy się w to. A jeżeli ktoś czuje, że może zrobić trochę więcej, to może warto faktycznie spróbować na przykład tego noclegu w lasach. Jest teraz już od kilku lat taki program, gdzie możemy w lesie zanocować w odpowiednich strefach. Są one przygotowane przez nadleśnictwa i spokojnie możemy tam właśnie przygotować sobie obóz z jednym warunkiem, pod jednym, znaczy jednej rzeczy nie możemy zrobić. Nie możemy rozpalać otwartego ognia, tak? Chyba że to miejsce, które jest wyznaczone akurat koło miejsca, gdzie ten ogień można, czyli ognisko
jest... No, ale to jest jak gdyby oczywiste, tak?
Tak, tak, no ale to tylko warto chyba powtórzyć, żeby tam za dużo dziwnych rzeczy się nie działo, chociaż ostatnio znaczy teraz jak tak pada, to ciężko zapruszyć ogień, ale lepiej, żeby to wybrzmiało.
No nam się też czasami wydaje, a propos tego ognia, tak, że dopada kropi deszcz, no to nic nie będzie, a ten las cały czas jest suchy, ściółka potrafi być bardzo sucha, bo żeby napadało do lasu, tak, no to potrzebny jest spory i stały deszcz.
Tak, no nawet to, co teraz się dzieje, no leje naprawdę za oknami nieziemsko i wydawać by się mogło, że tej wody jest dużo, więc ona zaraz właśnie wniknie w głąb, ale z drugiej strony ziemia jest właśnie tak przesuszona, że woda po prostu płynie, tak jakby płynęła po betonie, płynie sobie po ziemi i ona spływa, a 2-3 centymetry pod ziemią tam dalej jest sucha.
No to dzisiaj o survivalowym lecie, proszę państwa, Michał Konkol, słowiański zielnik. Możemy takiej pogody też nie przewidzieć współcześnie, to rzeczywiście przewidzimy, tak? Mniej, tak więcej, tak? Będzie padało w ten weekend, no to nie wybiorę się do tego lasu. Nie będę survivalował, bo po co w deszczu mam survivalować? Pójdę w następny weekend, bo tak, zapowiada
tak,
się,
tak,
że
w ten weekend nie
chodzisz, deszczu,
bo teraz będą rosły grzyby, ja będę zbierał, to nie wchodzisz do lasu.
A grzyby już są, proszę pana.
Ja wiem, ale teraz przy takiej pogodzie będzie jeszcze więcej.
Takie ogromne kanie, ale wielkie wielgachny, tak.
Grzybów jest pełno.
Z talerzami wielkości, nie wiem, głowy człowieka na przykład, tak? Twarzy. I kurki są.
I kurki są. Mm. I są różnego rodzaju borowiki też.
A tego nie widziałem, o tym nie słyszałem.
Są.
No dobrze. Survivalowanie, jakie ono miałoby być? Czy w starym stylu, gdy nic nie wiemy o tym lesie, nie mamy żadnych telefonów, nie mamy żadnych aplikacji, bo teraz czasami ja potrafię nawet zaimponować swoim znajomym, bo ja mówię, jesteśmy na wycieczce jakiejś, tak? Ja mówię, a to schowajmy się albo uciekajmy, bo za godzinę będzie padało. A oni mówią, skąd wiesz, bo ładnie świeci słońce. Mówię, będzie padało, no bo aplikacja mi pokazuje.
Aj, bo nie umiesz ładnie tego powiedzieć. Zawsze mógłbyś powiedzieć właśnie, że albo zauważyłem po kształcie chmur, albo powietrze, znaczy wiatr zmienił kierunek, tak?
Będę się od
nawet jakbyś o tym nie wiedział.
Tego czarodziejstwa i czarownictwa.
Także można oczywiście przy pomocy aplikacji i to jest fajna sprawa. Im bliżej do jakiegoś wydarzenia, tym bardziej ta aplikacja będzie skuteczniejsza, bardziej skuteczna i faktycznie może nam pomóc w przewidywaniu tej pogody. Warto się tego też słuchać, ale jak najbardziej są też wcześniej różnego rodzaju wskazówki przekazywane nam przez przyrodę. I tutaj już myśmy się trochę pośmiali wcześniej, ale teraz już...
jest kółki nisko latające, to
całkiem
każdy
poważnie
wie, tak?
No, to jest jeden z takich ciekawszych rzeczy, tylko my często zupełnie inaczej widzimy to, niż jest naprawdę, bo mówimy, jaskółki nisko latają, będzie deszcz.
Tak.
Ale jaskółki nisko latają nie dlatego, że będzie deszcz.
Tylko
jaskółki
dlatego,
nisko latają dlatego, że jak przychodzi taka pogoda, przychodzi niż i ten deszcz ma faktycznie zacząć padać, to owady nie latają tak wysoko, one są coraz niżej, a w związku z tym jaskółki, które żywią się owadami, muszą zacząć latać niżej, żeby się najeść, bo jak będą latały na tych swoich normalnych warstwach powietrznych wysoko, to tam już tych owadów nie będzie.
Tylko, że bywa też, panie Michale, że to powietrze rzeczywiście jest, wydaje się, takie bardzo przesączone wodą, jest duża wilgotność. Okazuje się, że te chmury są na tyle wysoko zawieszone, tak, że one jeszcze z nich u nas nie będzie padało, a dopiero w kolejnym, następnym
oczywiście,
województwie.
Oczywiście, że tak
i to może być mylące.
To może być mylące, no ale z drugiej strony, jeżeli nie mamy tak do końca opanowanej tej techniki obserwacji i widzimy te chmury, no to może warto się zastanowić, czy wychodzić teraz z domu, czy nie. Nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie i nie będzie padało u nas, no to najwyżej. No, straciliśmy. Lepiej w tę stronę niż w drugą, gdyby się okazało, że zacznie lać, a my nie będziemy odpowiednio przygotowani.
A po chmurach to też można rozpoznać?
Można rozpoznawać po chmurach. Rośliny nam bardzo ciekawe rzeczy podpowiadają. Bardzo często po samej obserwacji kwiatów możemy spojrzeć i zauważyć, czy pogoda się zmienia, czy zanosi się na deszcz. Takie roślinki bardzo znane, na przykład stokrotki. Stokrotka, jak ją widzimy, ona generalnie z rana sobie te swoje złożone kwiatki otwiera, a na wieczór zamyka, no bo żeby tam się nic z nimi nie stało, ciemno jest, słońca nie będzie, więc po co je trzymać. W momencie, kiedy widzimy stokrotki podczas dnia, kiedy one się zaczynają zamykać, to znaczy, że mamy około godziny do tego, zanim zacznie padać.
Stokrotka nam powie, tak?
Jak się wyczerpie bateria w telefonie, nie będzie aplikacji, to szukamy na przykład stokrotek. Takich kwiatków jest kilka gatunków, które można w jakiś sposób obserwować. Myślę, że skuteczność będzie podobna do tej w aplikacji.
Naprawdę? I jeszcze jakieś znamiona? Tego, że deszcz nadchodzi?
Najlepiej...
Komary nisko, jaskółki nisko. Stokrotki zamykają kwiatki płatki.
Najlepiej obserwować właśnie przyrodę rośliny, jeżeli się ma ku zwykłemu deszczowi, no to będą to właśnie takie delikatne zwiastuny. Natomiast jeżeli ma być coś mocniejszego, to będziemy też na pewno słyszeć, tutaj ptaki nam będą pomagały.
Zaniepokojone?
Tak, oczywiście. Będą zaniepokojone, będą się gdzieś starały przemieścić, albo wręcz jak już będzie bardzo, bardzo blisko, to usłyszymy ciszę.
Tylko właściwie to wszystko pięknie, to wszystko ładnie, tylko w tym wszystkim powinniśmy mieć doświadczenie.
No tak, no
bo
to
ta wiedza teoretyczna, ona może się przydać, ale przecież na porządnym wykładzie nie zapamiętamy. To podobnie jak z rozpoznawaniem roślin. My możemy przeglądać jakieś zielniki, podręczniki i tak dalej, ale najważniejsze jest to pochodzenie.
Tak, czyli generalnie wychodzimy raz na jakiś czas i trenujemy swoje umiejętności, naszą spostrzegawczość. Patrzymy, co się dzieje, jesteśmy uważni, tak? Nie wychodzimy do lasu tylko i wyłącznie, obojętnie gdzie, nie wychodzimy tylko i wyłącznie po to, żeby się przejść i żeby tam w tej naszej głowie trochę się rozwiało nasze problemy. To jest jakby swoją drogą ma pójść, ale postarajmy się być właśnie uważni. Starajmy się jak najwięcej rzeczy sklasyfikować, zaobserwować i starajmy się coś
nawet
z tego wywnioskować.
Nawet dobrze byłoby zaczynać ten survival od jakiejś drobnej wyprawy.
Tak, oczywiście.
Takiej właśnie weekendowej, może jednonocnej, a nawet może północnej, gdy pogoda jest pewna, gdy nic się takiego nie zdarzy, co by nas nie zniechęciło.
No ja tutaj tak jak zacząłem z samego początku, tak będę się tego trzymał. Nawet nie tej wyprawy jednodniowej czy na północy, ale godzina, dwie. Wystarczy w zupełności, żeby się przejść, żeby poobserwować, ale tak naprawdę być świadomym tego, co się wokół mnie dzieje. Nie po prostu przejść jakąś trasę, tylko przejść, zobaczyć. Aha, tutaj rosną takie drzewa, tu jest to, takie i takie są może między nimi relacje. Tutaj zaobserwowałem taką roślinę, w ten sposób jest odchylona, co to może znaczyć, a tamta jest inaczej odchylona albo robi coś dziwnego, jakieś zwierzątko, co tu się dzieje. My tego często w ogóle nie obserwujemy, znaczy inaczej, my to pewnie obserwujemy, tylko nasz mózg tego nie wyłapuje. A w momencie, kiedy będziemy nastawieni na te bodźce, które tam będziemy mogli odnaleźć, no to się okaże, że ta przyroda faktycznie żyje i że możemy ciekawe takie ciągi zdarzeń z takiego spaceru zaobserwować i, no, i wyciągnąć z tego wnioski. Ćwiczymy, mi to ciężko o tym mówić, bo...
Ćwiczymy uważność.
Tak, bo to jest raczej taka rzecz, którą każdy będzie miał u siebie w środku. Ona będzie indywidualna, każdy inaczej to będzie odczuwał, każdy inaczej to będzie widział, mimo że te... skutki, no, będą ogólne, tak?
No to może być też tak, że to, co dla ciebie jest przyjemnością, dla innych jest dyskomfortem nie do wytrzymania.
No to też może być tak. I tak często tak niestety jest. Ale to już ustaliliśmy na początku, że ja jestem dziwny i dlatego rzeczy, które dla mnie są jeszcze fajne, to dla innych mogą już fajne nie być.
Dziwny pozytywnie. Michał Konkel, proszę państwa, jest naszym gościem w audycji Ładne Kwiatki, który też przygotowuje wykłady o takim poważniejszym survivalu, prawie wojskowym.
No tak, no. Powiedzmy. Aha. Powiedzmy, że on bardziej idzie w stronę medyczną, tak? Taki podręcznik przetrwania, ale medycznego, niż samo przetrwanie w terenie. To jest jakby coś, co lubię, przetrwanie w terenie, ale coś, o czym nauczam, to jest medycyna w survivalu, katastrofach i na wypadek wojny.
To za chwilę, jeżeli pozwolisz, troszeczkę o tym, a zaczniemy. Od czego ja bym zaczął ten cały wykład, tę całą odpowiedź? Od zrobienia zupy z pokrzywy, bo myślę sobie, że najpierw trzeba się najeść, żeby być zdrowym i silnym, a dopiero potem można ruszać dalej w las. 603-06-06-06, Michał Konkel w naszym studiu słowiańskim, Zielnik. O letnim survivalu dzisiaj rozmawiamy. Takim spokojnym, przyjemnościowym, tak, ale też być może bardziej zaawansowanym, wyczynowym. 603-06-06-06 to SMS-owy numer do radia. 603-06-06-06 SMS-owy numer radia. Gdański, Michał Konkel, Słowiański, Zielnik w studio. Jeżeli pójdziemy teraz, panie Michale, do lasu, to co będziemy mieli? Będziemy mieli kąpiel leśną, a nawet
tak
prysznic.
Jest, tak, oczywiście, że tak.
Co też może być fajne, co też może być przyjemne, szczególnie taki letni deszczyk. Mm-hmm. To jest naprawdę duża frajda. Warto zmoknąć czasami.
To znaczy, to nie jest straszne. My nie jesteśmy z cukru, więc w momencie, kiedy robimy to świadomie, to jak najbardziej. Gorzej, kiedy sytuacja, no, wymyka się spod kontroli, ale tak... Pod ścisłą kontrolą. Idziemy, bo chcemy, idziemy, bo mamy na to ochotę. Czemu nie?
Proszę bardzo. Ciekawe, jakie są doświadczenia naszych słuchaczy, tak? Bo najtrudniejszym momentem byłoby przetrwanie, przeżycie to może za dużo powiedziane, tak? Ale spędzenie nocy, gdy pada, gdy nawet nie musi to być jakiś wielki deszcz, ale gdy siąpi, tak? I z każdej strony jest mokro, to znamy spod namiotu.
No to jest niekomfortowe, ale... Oprócz takich rzeczy też już z doświadczenia, z rozmów z osobami, które przychodzą do mnie na spacery, wiem, że te jakby aspekty pogodowe to jest jedna sprawa, ale ludzie boją się lasu. Boją się lasu, bo to las. Boją się odgłosów wieczornych w lesie, podczas gdy generalnie las jest moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, o wiele bardziej bezpieczny niż wiele innych miejsc, na przykład miasto nocą.
No zdecydowanie tak, bo po miastach nocą to buszują ludziska.
No, różne rzeczy się dzieją, natomiast faktycznie w lesie, i mam tutaj na myśli porządny las, a nie jakiś lasek z trzema drzewami, gdzie z jednej i z drugiej strony jest ulica.
No wiesz, ale jak odgłosów nie znamy, to możemy się bać, bo tak też działa nasz organizm i to jest takie zachowanie bardzo pierwotne.
Tak, i oczywiście ja tutaj znowu tego nie neguję, tylko mówię, że oprócz tej pogody właśnie tą drugą taką sferą obaw, to są właśnie te rzeczy, które się w lesie w nocy ewentualnie, no nie tyle mogłyby wydarzyć, co nam się wydaje, że się wydarzają, że tam nie wiadomo co chodzi, obserwuje nas, te odgłosy.
No ale dużo też zwierzaków prowadzi nocny tryb życia.
Pewnie.
One wyruszają na łowy, w cudzysłowie. Tak. Nie chcą nas złowić, tak?
No niekoniecznie nas.
Ale wyruszają do życia takiego bardzo aktywnego.
Słuchaj,
właśnie w nocy.
Nocą to nawet jeżeli będzie koło ciebie przemykać jakaś mysz leśna, czy coś troszeczkę większego.
Narobi hałasu.
No więc właśnie, narobi hałasu strasznego, a wydawać nam się będzie właśnie, że to diabeł z kopytami, a to tylko małe takie
Ale
stwory.
W ciągu dnia często kosy, tak, bo one
tak,
skaczą,
tak, oczywiście.
Skaczą po ściółce i też tam straszne to jest.
Tylko, że w ciągu dnia jest w miarę jasno, widzimy, że nic wielkiego koło nas nie ma, mimo że nie słyszymy, znaczy słyszymy, nie widzimy, to widzimy, że nic wielkiego tu nie ma i te odgłosy leśne za dnia też troszeczkę inaczej odbieramy. Jak jest ciemno i faktycznie, choć oko wykol, nic nie widzimy, no to ta nasza wyobraźnia działa troszeczkę mocno.
A z drugiej strony niektórzy być może mają rację, dlatego że czasami mały owad może zrobić nam dużą krzywdę. O,
tak, oczywiście, że...
I pokazywanie, no przecież to jest takie maleństwo.
To też nie jest, żeby znowu właśnie się nie okazało, że Michał mówi, że pójdziecie do lasu, nic się wam nie stanie. Oczywiście, że jest, że las jest bezpieczny, ale las też trzeba poznać, trzeba wiedzieć, co tam się dzieje i trzeba mniej więcej ogarnąć całą sytuację. I tutaj od takich rzeczy, o których ty mówisz, czyli owadów, fajnie przed położeniem się spać, wybraniem jakiegoś legowiska zaobserwować, czy nie kładziemy się na przykład gdzieś przy jakimś, nie wiem, leśnym ulu, tak? To mogą się takie rzeczy zdarzyć. Fajnie by było też wiedzieć, jak nazywają się i jak wyglądają polskie drzewa, bo na przykład, nie wiem, czy słyszałeś, że buki to są takie ciekawe drzewka, gdzie jak wiatr trochę mocniej powieje, to one lubią zgubić gałązkę. Mówiąc gałązkę, to mam na myśli duży konar i jak będziemy gdzieś biwakować pod takim bukiem, no może się okazać, że to dość będzie niebezpieczne.
Buki rzeczywiście w ten sposób regulują swoją koronę, że one potrafią zrzucić gałęzie czy większe konary, takie, które im wadzą.
Tak jest. Stwierdzają, że tutaj
nie tylko buki, ale też inne drzewa również.
Buk słynie z tego najbardziej, natomiast... Faktycznie to też nie jest tak, że jak jesteśmy pod innymi drzewami, to jesteśmy w 100% bezpieczni, bo to różne rzeczy się mogą zdarzyć. Poza tym też moglibyśmy zacząć troszeczkę rozmawiać nad tym, co to jest teraz las, a jak ten las wyglądał dawniej, jak te drzewa się dawniej zachowywały, a jak one się zachowują teraz, jak te gatunki są dobierane, a jak były naturalnie, więc to troszeczkę zaczyna się robić skomplikowane.
To wszystko w dziwny sposób rzeczywiście mocno się zmienia, bo jak napisał pan Piotr, on myśli, że w Gdyni i to w centrum łatwiej spotkać teraz dzika niż w lesie.
A też to na tak pewno, jest. To na pewno tak to wygląda. Natomiast no, myśmy sami sprawili, że te dziki są.
Dziki bostrzują albo po miastach, albo po polach, tam gdzie jest dużo jedzenia, kukurydzy na przykład.
To jest jedna sprawa, że one oczywiście, jak każde zwierzę, jeżeli ma gdzieś łatwiejszy dostęp do pokarmu i nauczy się tego, no to będzie tam przychodzić, no bo po co ma zużywać nie wiadomo ile energii, skoro może tym mniejszym kosztem pożywić się. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest stricte związana z ludźmi i z naszą ekspansją. My im zabieramy naturalne ich środowisko, znaczy naturalne, tu znowu można powiedzieć, co to jest naturalne środowisko, ale ich środowiska życia zabieramy. Coraz bardziej się zwęża, ja to mogę mówić tutaj po lesie tam koło mnie, gdzie ja mieszkam, czyli Fikakowo-Karwiny, gdzie były bardzo fajne ostoje dzików i te dziki sobie tam siedziały, ja je obserwowałem, one mnie obserwowały, a w tym momencie powstał taki wielki węzeł i miejsca dla dzików tam już nie ma.
To swoją drogą, a z drugiej strony no, trwa ta walka z dzikami przez ASF.
Tak.
I to jest taka główna przyczyna tego, że dzików nie ma w lesie, a dziki są w mieście.
No dokładnie.
Bo dziki w mieście są chronione, a w lesie niekoniecznie. Tak podobno jest. 603-06-06 w naszym studiu. Michał Konkel. O lesie i survivalu dzisiaj rozmawiamy. Michał Konkel, Słowiański Zielnik w naszym studiu. Julii Baranowskiej, która realizuje audycję. Co się najbardziej podobało? Stokrotki proszę
tak
pana.
Jest, tak? Stokrotki, słyszałem.
Ale rzeczywiście tak jest. Stokrotki zamykają płatki, tak to jest. Będzie padało, idzie na zmianę pogody.
Jest kilka gatunków takich, znaczy inaczej. Tych kwiatów jest naprawdę sporo, ale takich charakterystycznych. Z tych, które poznamy na pewno i które będą dość szeroko rozpowszechnione, to będą stokrotki. Ale jeżeli jesteśmy akurat gdzieś blisko ogródka, to możemy zaobserwować, że nagietki robią to samo. Tylko no, nagietki u nas dziko nie rosną, chyba że gdzieś sobie ucieknie. Nie? Wtedy tak. No ale to chyba, że będziemy z taką doniczką chodzić i to też może być taki wskaźnik, czy deszcz będzie padał za chwilę.
A nagietki możemy sobie zjeść, stokrotki podobnie.
Tak, oczywiście.
I tu nie ma żadnego
problemu. Kwiatów jadalnych będzie sporo. Ale to tak jak ostatnio właśnie miałem okazję kolejne warsztaty prowadzić w sobotę i tam były dzieci. Bardzo chętnie jedzą różnego rodzaju kwiaty, tylko ja zawsze mam potem obawę, że jak nie będzie mnie i nie będzie rodziców, to one też będą jadły kwiaty, tylko już niekoniecznie te, co mówiłem. Więc najpierw się
zostanie im w głowie, że kwiatki można jeść i cześć.
Tak, i że wszystkie się je. Więc lepiej najpierw poznajmy właściwości danych kwiatów zanim i bądźmy pewni w 100%, że to, co jemy, to jest bezpieczne.
Ty prowadzisz zajęcia z survivalu medycznego, ale ten survival może sobie zrobić właściwie każdy. Może wieczorową porą zapakować, nie wiem, czy do plecaka, czy do torby, czy gdzie tam kilka rzeczy i przejść się wieczorem po prostu po lesie.
Tak,
tak żeby być w tym lesie, nie, do północy na przykład, a wrócimy do domu na noc.
Do domu wrócimy, tak, w piecu napalimy. Oczywiście, to trzeba po prostu czuć. Trzeba robić na tyle, na ile mamy ochotę. Jeżeli mamy ochotę wyjść, ale właśnie boimy się spędzić całą noc i to jeszcze gdzieś sobie jakieś posłanie przygotować, to może faktycznie dobrym pomysłem będzie po prostu przejście się. Jeżeli nie czujemy się na tyle silni i mocni i pewni tego, żeby pójść samemu, to pójdźmy z kimś. To też zawsze doda nam otuchy, na pewno będzie trochę lepiej. No i weźmy ze sobą latarkę, nie musimy po ciemku chodzić i potykać się o wszystkie korzenie. Możemy spokojnie sobie tam poświecić.
A z tą latarką to powiedziałbym, że jest so-so, dlatego że często, gdy idzie się po lesie, to ta latarka czy czołówka nie jest zupełnie wskazana, dlatego że wzrok przyzwyczaja się do ciemności. Szczególnie, gdy mamy jakąś jasną, gwiaździstą, księżycową noc.
To tutaj, jeżeli chodzi o latarkę, to jeszcze moglibyśmy się zastanowić, jakim światłem ona ma świecić, bo wcale to nie musi być białe światło, żeby nam w jakiś sposób pomogło. Możemy też się zastanowić albo nad żarówkami, albo po prostu nad filtrami, które troszeczkę zmienią parametry tego światła. Ale generalnie mówię, no, dla takich osób totalnie bojących się na przykład ciemności, tak? No wtedy ta latarka też troszeczkę tego komfortu doda. Tu nie musimy od razu się tak naprawdę na głęboką wodę rzucać. Róbmy taką metodą.
I ty powiedziałeś, że tym dobrym celem jest uważność, a ja powiedziałbym, że tym dobrym celem pójścia do lasu jest zobaczenie czegoś, że mamy do przejścia nawet dwa, nawet trzy, czyli niewiele kilometrów, albo kawałek jakiegoś szlaku, robimy sobie jakąś pętelkę, albo dobrym celem jest, ja pamiętam, gdy z dzieciakami chodziłem po lesie, gdy one były małe, dobrym celem było, że zrobimy sobie piknik i nawet to zjedzenie zwykłych kanapek w lesie, tak? Zrobienie sobie tam przerwy, no, urastało do rangi na przykład wielkiego przyjęcia i wielkiego przeżycia.
Ale słuchaj, jedno drugiemu nie przeszkadza. Idziemy do lasu, bo chcemy zrobić sobie piknik. Mamy nawet wybrane miejsce, gdzie, ale po drodze bądźmy uważni. I sprawdzajmy, znaczy obserwujmy, co się wokół nas dzieje. Niech to nie będzie tylko droga do celu, bo musimy przejść, żeby tam się dostać, ale niech to będzie droga właśnie, na której patrzymy właśnie, co tam ta przyroda nam może zaoferować.
No to czego pan uczy, panie Michale? W jaki sposób założyć temblak albo zrobić temblak?
Na przykład, te podstawowe rzeczy...
Takie historie pamiętam. Kiedyś były, nie wiem, czy teraz są, ale zajęcia przysposobienia obronnego.
Tak, no to ja też takie zajęcia jeszcze miałem w liceum, ale to było dawno, dawno temu. Można powiedzieć w zeszłym wieku. Natomiast tak, pierwsza podstawowa rzecz, ale to jest oczywiście tak naprawdę taka medycyna, którą każdy powinien w miarę poznać. Czyli pierwsza pomoc to jest coś, co jeżeli tylko mamy możliwość, to warto by taki kurs przejść. I to już nie mówię o kursie z medycyny w katastrofach, survivalu i tak dalej, tylko po prostu pierwszą pomoc, najzwyklejszą pierwszą pomoc, żeby móc się potrafić zachować w różnego rodzaju sytuacjach, no, czy to na drodze widzimy, że jakiś wypadek się zdarzył, czy coś. Fajnie by było, żeby każdy miał to podstawowe przeszkolenie. Natomiast to, czego ja uczę, to jest jakby troszeczkę dalej na podbudowie tego, co mamy. Jeżeli chcemy, to możemy wykorzystać cały system roślin, grzybów, przedmiotów, które znajdują się wokół nas, albo które gdzieś możemy zebrać i które możemy wykorzystać w celach leczniczych, ale tutaj cały czas będę podkreślał, w sytuacji totalnego kryzysu, kiedy służba zdrowia nie istnieje, kiedy nie mamy możliwości pójścia do lekarza, kiedy nie mamy możliwości otrzymania recepty, wzięcia sobie lekarz. Wtedy te zioła, które normalnie tak sobie, o których mówimy, o których właściwościach często ludzie słyszą, niektóre właściwości z nich znają, one mogą urosnąć do rangi pewnego systemu, bo jeżeli je sobie odpowiednio poszegregujemy na kategorie, to okazuje się, że po pierwsze one między tymi kategoriami kategoriami mogą się przemieszczać, więc już wiemy, że jeżeli takiego nie mamy, to może z jakiejś innej kategorii możemy sobie wziąć inne, które akurat jest. Postarałem się tak, żeby one były sezonowe. Tutaj taką całą tabelę przygotowałem, żeby ta tabela pokazywała nam przekrój całego roku. No bo cóż to by była za radość, gdybyśmy potrafili pomóc komuś, ale tylko latem, tak?
No i tych stokrotek późnym jesienią nie będzie, tak? Właśnie. W listopadzie więc, trudno stokrotki.
Więc chodziło w całym tym systemie o to, żeby to był system dostępny przez cały rok i żeby można było właśnie zamieniać. Tutaj w tej całej tabeli mamy 90 roślin dziko rosnących, mamy 18 grzybów, 18 przypraw, które mamy dostępne w domu i 18 substancji czy produktów takich kuchenno-domowych, tak to nazwijmy, no bo nie każdy naftę trzyma w kuchni, nie? Ale można ją też w pewnym sensie wykorzystać do ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o taką medycynę w katastrofach czy na wypadek wojny.
I to może być rodzaj przygody, tak?
Tak,
zdobywanie
oczywiście.
Tego rodzaju wiedzy, tego rodzaju umiejętności. To jest trochę jak harcerstwo dla dorosłych.
No myślę, że tak i mam nadzieję, że tak. I tutaj znowu to nie jest tak, że mam te 90 roślin, to ja raptem muszę te 90 roślin zapamiętać. Nie. Chodzi o to, żebyśmy mieli jakieś pojęcie. Jeżeli dla kogoś tą medycyną survivalową będzie to, że będzie potrafił zlokalizować babkę lancetowatą czy babkę szerokolistną i przyłożyć ją na ukąszenie czy na ranę, nie ma problemu. To jest w tym momencie mój poziom, ja się poza niego nie wyciągam, tak? Nie wychodzę dalej. Natomiast jeżeli ktoś chce czegoś więcej, no to ten system właśnie oferuje większe możliwości.
No bo jeżeli idziemy do lasu na dłużej, to warto z sobą zabrać jednak tradycyjną apteczkę po prostu.
Tak, tak, to nie ma dwóch zdań. Czasami sytuacja nie pozwala na to, żeby się zastanowić i mówić, kurczę, co ja teraz powinienem zebrać, skąd, gdzie ten Michał tam w tej tabeli coś umieścił.
Nie,
gdzie
teraz to dzwonimy pod 112
no
po
więc
prostu.
Właśnie o to chodzi. Sytuacje w normalnym czasie, kiedy nic się złego nie dzieje, myśmy po prostu wyszli na wycieczkę, to jeżeli tylko mamy sprawny telefon, to dzwonimy po pomoc. Mhm. System nie jest od tego, żeby udawać, że raptem robimy coś innego. System ma pomagać ewentualnie wtedy, kiedy normalna pomoc nie będzie dostępna, kiedy, nie wiem,
i wtedy być
na
może
bezludnej wyspie będziemy, tak?
Zaświta nam być może wtedy w głowie, że o, Michał o czymś tam mówił,
tak,
o tej
i to,
babce.
To ja bym bardzo chciał, żeby to właśnie zostało zapamiętane, że to nie jest zamiennik naszego systemu, że nie, że o, tu ja się teraz nauczę i super będę sobie chodził na wyprawy i korzystał tylko z tego. Jeżeli ktoś chce od czasu do czasu prześledzić jakieś rzeczy, tak, powiedzieć, dobra, jeżeli ja bym był w terenie teraz, to co ja mogę sobie znaleźć z tej tabeli? Fajnie,
tak,
fajnie sobie pójść
Panie Michale, będę pana teraz testował z pana systemu, jeżeli pan pozwoli, tak? Idziemy na wycieczkę i nagle moja luba melduje mi, ale głowa mnie boli na przykład. To co by pan polecał, bo akurat tych tabletek nie ma.
Dobrze.
Z krzyżykiem i bez krzyżyka.
A gdzie jesteśmy?
Jesteśmy w lesie.
W lesie
daleko
jesteśmy.
Od szosy, tak?
Daleko,
i do najbliższego sklepu wiejskiego jest jeszcze 7 kilometrów.
No bo to właśnie, tutaj znowu tabela pokazuje.
A jesteśmy w nocy i ten sklep otwierają dopiero, wie pan, o 6 rana.
Tabela
albo nawet
pokazuje i rośliny, które znajdziemy na łące, i rośliny, które są wodne, i rośliny, które są leśne. Jeżeli chodzi o działanie przeciwbólowe, no to tutaj z tych najłatwiej dostępnych, to jeszcze zależy w jakim lesie jesteśmy, prawda? Bo jak będziemy w borze, no to trudno szukać topoli, czy wierzby. Ale jeżeli byśmy akurat byli w lesie liściastym, albo gdzieś w takiej troszeczkę bardziej podmokłej sytuacji, gdzie byłby na przykład ols, to mogłaby być to olcha właśnie, mogłaby być to topola, mogłaby być to wierzba. Jeżeli bylibyśmy otoczeni przez inne drzewa, a byłyby rośliny zielne, może znaleźlibyśmy sałatnik leśny, to jest roślina dość mocno działająca przeciwbólowo. No oczywiście, jeżeli gdzieś jesteśmy na podmokłej łące, może się pojawi wierzbówka. No mówię, to jest sytuacyjne, zależne od tego, gdzie konkretnie jesteśmy i o jakiej porze jesteśmy. No
bo to odpowiedź brzmi, przestanie. Na pewno, rozumiem.
Jak ktoś zacznie myśleć o tym mocno, to tak, przestanie. No jest oczywiście też taka bardzo uniwersalna zawsze metoda, jak boli głowa, to trzeba znaleźć duży kamień i walnąć się nim w stopę. Wtedy głowa przestaje boleć.
Zdecydowanie tak. A jak owad albo komar ugryzie?
A no to tutaj powinniśmy mieć w głowie możliwości wykorzystania ziół przeciwświądowych, przeciwzapalnych, antyhistaminowych. W ten sposób będziemy wykorzystywać je. No i tutaj, jeżeli jesteśmy w lesie, to najprawdopodobniej, bo on tam dość często występuje, znajdziemy trędownik. To jest jedna z lepszych roślin, która bardzo szybko nam pomoże. Jeżeli nie, to druga roślina, która jest dość częsta i łatwa do rozpoznania, bardzo dużo osób ją zna, bo rośnie naprawdę prawie wszędzie, to będzie gwiazdnica. Między innymi gwiazdnica pospolita. Ta taka maluteńka roślinka. Może się uda znaleźć rumianek. Ja już nie mówię o rumianku tym naszym leczniczym pospolitym, tylko o tym rumianku bezpromieniowym. On teraz coraz częściej występuje, mimo że nie jest to nasza rodzima roślina, ale rozprzestrzenił się i jest go dość dużo, w odróżnieniu od tego naszego naturalnego rumianku, który jest, wydaje mi się, w odwrocie.
I to wszystko rośliny, które należy, o ile pamiętam, tak, pognieść, tak, żeby one puściły tak, sok tutaj, i wtedy możemy tak, przyłożyć sobie na
bolesne.
Jeżeli
wchodzimy już w to, jak ją wykorzystać, to takim elementem najszybsze wykorzystanie będzie polegało na tym, że musimy ją zmiażdżyć tak, żeby puściła sok. I to tym sokiem będziemy się smarować, niekoniecznie samą.
Bo ja pamiętam, jako dzieci wiedzieliśmy, że coś z tą babką jest i przykładaliśmy na zbicia tę żabkę.
Cały listek.
Cały listek to nie miał żadnego kontaktu, tak? Ale działało, proszę pana, działało. No to, nic nie bolało.
Właśnie o to chodzi. Że
jeszcze efekt placebo.
Jeżeli jesteśmy do czegoś przekonani, to często właśnie i tak będzie pomagało, mimo że coś zrobimy nie do końca dobrze. Ale tak, oczywiście babka, jeżeli gdzieś byśmy znaleźli, też jest to jedna z roślin. Także cały wachlarz tych roślin jest. Moglibyśmy się postarać o jakieś rośliny, które będą działały znieczulająco. To też kolejna jakby grupa, która tu jest oddzielna, ale wiadomo, że jak działa znieczulająco, to te przeciwświądowe też będzie miała właściwości, no bo jednak znieczuli nas na tyle, że nie będziemy czuli tego świąt.
No to do trzech razy sztuka. Trzecie trudne pytanie do pana Michała. To od pani Agnieszki, która ma doświadczenia nocowania w lesie, czy też po prostu na polanie podczas spływu kajakowego. 2 tygodnie, padał deszcz wtedy, ale dało się rozbić namiot i spać w tym namiocie i ogarnąć kajakowanie, tylko że zewsząd woda i warto się przyzwyczaić, że niewiele rzeczy było wtedy i będzie w takich wypadku suchych.
No tak.
Frajdą było wszystko oprócz owadów w namiocie, bo nie powiedziano pani Agnieszce, że owady ciągną do żółtego koloru, myśląc, że to jakiś pyłek albo coś. Na początku pani Agnieszka, a owady myślą, że to jakiś pyłek albo coś. Oprócz tego to było super i żeby i żaby były, a ja najbardziej lubię żaby, napisała pani Agnieszka.
Okay. Mi się wstyd przyznać, ja też lubię żaby, ale jeść. Więc to może nie ten sam sposób lubienia.
A francuskiej pod niebie nie ma.
Ale faktycznie, jeżeli chodzi o ten żółty kolor, to tak. To owady mają to do siebie, że akurat taki kolor lubią, chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że one go widzą troszeczkę inaczej. Owady w ogóle widzą inaczej kolory, ale to, co mamy, co nam się wydaje żółte, to warto by było, żeby na łąkę
do plecaka schować.
Niekoniecznie właśnie zakładać.
Ja też mam takie doświadczenie, kiedyś pamiętam taką audycję, tak? Prowadziliśmy audycję radiową, wyjazdową. Ubrałem nieszczęśliwie, to nad Jeziorem Herzykowskim było, żółtą koszulkę. I nagle siadam przy mikrofonie, mam prowadzić audycję, a ta moja żółta koszulka nagle robi się właściwie cała czarna i żywa, tak?
Znaczy to jest bardzo dobry sposób na łapanie owadów. Jeżeli kogoś interesują owady, to jako taka żywa pułapka bardzo, bardzo dobrze sprawdzi się. Natomiast faktycznie, jeżeli chcemy ich uniknąć, no to raczej takich kolorów nie powinniśmy stosować.
No, miało być pytanie ostatnie za 100 punktów. Coś na odstraszanie owadów to raz i na bolące nogi to 2.
Okej. No bolące nogi.
Przejdziemy się po tym lesie, prawda? To mamy zakwasy. albo miwemy.
Ach, o zakwasy chodzi. Myślałem, że chodzi o same stopy, śródstopie, że gdzieś tam, że albo się odciski zaczną robić, albo jakieś inne rzeczy. Ale
to też wszystko nas boli. Wszystko nas jesteśmy boli. Niezadowoleni.
Jak mam zakwasy, to piję piwo, ale to rozumiem, że w sytuacji survivalowej niekoniecznie znajdziemy drzewo z takim napojem. Natomiast tutaj znowu można się do tej tabeli, nad tą tabelą pochylić i poszukać między innymi ziół działających właśnie znieczulająco, które, no, przeciwbólowo znieczulająco, które będą nam pomagały w jakiś sposób tego bólu, tej niedogodności się pozbyć. Fajnie by było, jakbyśmy mieli trochę jakiegoś podłoża maściowego typu masło, smalec i przygotować sobie na szybko jakąś maść. Natomiast jeżeli nie, no to znowu zaczynamy działać tak, jak działaliśmy wcześniej w przypadku komarów, prawda? Czyli rozgniatamy roślinę i tym sokiem wsmarowywujemy ten sok w miejsca, które nas bolą, żeby zadziałać właśnie między innymi znieczulając.
No to co odstraszającego nam komary i owady, to już nie pytam, bo właściwie ten rok jest zaskakująco dziwny, dlatego że niby jest mokro, niby jest wilgotno, tak, to przynajmniej u nas na Pomorzu, bo w głębi Polski to niekoniecznie, ale owadów w tym roku jest bardzo mało, być może dlatego, że wiosna była sucha.
To jest jedna sprawa, a druga sprawa to, o czym mówiliśmy na początku, że ta woda, mimo że wydaje nam się, że jej jest dużo, ona się nigdzie nie zatrzymuje. Ona po prostu spływa. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z jakimiś miejscami, gdzie kałuża by pozostała przez tydzień, albo może nawet troszeczkę dłużej, mogłoby dojść do tego, że te owady by się namnażały. Szczególnie tutaj mówię o komarach, które lubią tego typu środowisko. Natomiast tu woda spadnie z nieba, spłynie i koniec. I jest dalej sucho. Więc i tych owadów będzie mniej.
Kto wie, bo proszę państwa, on chyba tak mówi, dlatego że on po tych deszczach wybiera się na grzyby, Michał Konkre. I w ten sposób chce jakoś zredukować konkurencję. Ja podejrzewam, że to jest tego rodzaju myśl.
Niestety, dokładnie tak było. Takie były moje myśli.
I tak w takim lekkim zawstydzeniu i uśmiechu. Dziękuję za uwagę. Michał Konkre, Słowiański Zielnik, Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia. To była audycja Ładne Kwiatki, a za tydzień spotkamy się z Katarzyną Bellingham.